pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Prezydent elekt Andrzej Duda odebrał w piątek z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej uchwałę PKW o wyborze na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szef PKW Wojciech Hermeliński powiedział, że konstytucja stanowi, iż prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Sędzia przypomniał czasy, kiedy to spotykał Andrzeja Dudę na rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jako minister reprezentował on świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
I pamiętam po śmierci prezydenta, kiedy pan już z oczywistych względów nie mógł być jego reprezentantem przed Trybunałem, w sprawach, które zostały jeszcze przez niego wniesione i trwały przed Trybunałem, pamiętam, widywałem pana na sali rozpraw, kiedy przychodził pan i siadał w ostatnich rzędach ław dla publiczności, przyglądając się, przysłuchując rozprawom, ażeby, tak mniemam, w ten chociaż niedoskonały sposób dopełnić wolę i powierzone panu zadanie przez prezydenta. To jest na pewno, świadczy o klasie i prawnika, i człowieka.
Prezydent elekt Andrzej Duda dziękował Polakom za wybór na urząd prezydenta. Powiedział, że zadaniem prezydenta jest służenie całemu narodowi.
Chcę powtórzyć to, co mówiłem w trakcie kampanii wyborczej, w moich wystąpieniach bardzo często, że człowiek, który zostanie wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, musi wczytać się w konstytucję, w przepis, gdzie napisane jest, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. I w związku z tym rozumiem to, że przede wszystkim narodowi, społeczeństwu ma służyć i Rzeczypospolitej. Chcę powiedzieć, że tak właśnie rozumiem prezydenturę. Rozumiem, że moim zadaniem jako prezydenta Rzeczypospolitej będzie służenie całemu narodowi w miarę możliwości.
Prezydent elekt zwrócił się też do premier Ewy Kopacz i większości sejmowej, aby do momentu objęcia przez niego urzędu prezydenta wstrzymali się od podejmowania poważnych decyzji, szczególnie o charakterze ustrojowym.
Proszę, żeby w tym okresie, kiedy ta wola wyborców już została uzewnętrzniona, nie dokonywano poważnych zmian, przede wszystkim zmian ustrojowych, ani takich, które mogą budzić jakieś niepotrzebne w społeczeństwie emocje, niestety także kreować konflikty, bo myślę, że przede wszystkim konfliktów powinniśmy bardzo unikać generalnie, nie tylko w tym okresie najbliższych 2 miesięcy, ale powinniśmy ich unikać także w przyszłości po to właśnie, żeby budować tą wspólnotę, po to, żeby opierać ją na kapitale społecznym.
W uroczystości w pałacu w Wilanowie wzięła udział rodzina prezydenta elekta, premier Ewa Kopacz, przedstawiciele rządu, kancelarii prezydenta, politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes Jarosław Kaczyński. Cały czas trwają także rozmowy nad tym, gdzie będzie urzędował prezydent elekt do czasu zaprzysiężenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to pałacyk MSZ w Warszawie. Andrzej Duda już niedługo rozpocznie także kompletowanie swojego gabinetu. Media już typują nazwiska nowych ministrów. Poseł Adam Kwiatkowski, który pracował w Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prosi jednak o chwilę cierpliwości.
Dajmy szansę panu prezydentowi, niech on dobierze sobie tak swoich współpracowników, żeby te wszystkie zobowiązania, które podjął i ta praca, która jest przed nim, po prostu była jak najlepsza, jak najbardziej skuteczna. Ja z pewnością będę z panem prezydentem rozmawiał, też tego nie kryję, jesteśmy ze sobą od kilku lat zaprzyjaźnieni, więc będziemy na pewno ze sobą rozmawiać, natomiast dajmy szansę panu prezydentowi.
W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 51,55% głosów. Bronisława Komorowskiego poparło 48,45% wyborców. Platforma Obywatelska chce odzyskać wiarygodność wśród wyborców i szybko przyjąć ustawy o miejscach pracy dla młodych, świadczeniach rodzinnych czy wsparciu innowacyjnych firm. Codziennie odbywają się narady na temat tego, z jaką ofertą Platforma Obywatelska powinna wyjść do wyborców, informuje jedna z gazet. Niektórzy zalecają szybkie odmłodzenie rządu, ale żadne decyzje nie zapadły. Natomiast odmłodzona będzie ekipa, która wypowiada się w imieniu PO w mediach. Ma być więcej Joanny Muchy, Borysa Budki czy Rafała Trzaskowskiego. Socjolog, europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski ocenia, że te działania wskazują, jakie były dotychczasowe rządy Platformy Obywatelskiej.
niewiele robiono, by rozwiązać podstawowe problemy. Cały czas głoszono pewien taki imposybilizm, że się nie da zrobić, że nic robić nie należy, a nagle okazuje się, że robić można i się powinno. Więc będzie to trochę jednak sprawiało wrażenie takiej propagandy wyborczej. Więc ja nie sądzę, żeby tego typu działania w Platformie mogły pomóc.
Wiele osób w Platformie podkreśla, że PO musi przestać być partią tłustych kotów i wrócić do zajmowania się problemami zwykłych Polaków. Premier David Cameron spotkał się w piątek w Warszawie z premier Ewą Kopacz, by przekonywać ją do brytyjskiej wizji zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski powiedział, że rząd nie zgodzi się na rozwiązania dyskryminujące Polaków. Wielka Brytania chce zmian ograniczających między innymi dostęp imigrantów do Unii Europejskiej, do brytyjskiego systemu socjalnego. Cameron zapewnił jednak, że Londyn nie dąży do zlikwidowania swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące socjalnych zabezpieczeń Polaków na Wyspach to pole do działania dla polskiego rządu, mówi poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ.
Trzeba Cameronowi przypominać, że ograniczania, wszelkie restrykcje, jakie by chciał wprowadzić, są pozatraktatowe, są niezgodne z prawem unijnym. No i tutaj jest pole do popisu dla naszego rządu, aby to Cameronowi wytłumaczyć. Jest szereg problemów, które są wspólne dla nas. Chcielibyśmy reformować Unię Europejską i tutaj można Camerona wykorzystać jako sojusznika. Poza tym Wielka Brytania jest, podobnie jak i Polska, zwolennikiem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest kolejny pole w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie jesteśmy tutaj sojusznikami, mamy podobne stanowisko wobec konfliktu, jaki dzieje się za naszą wschodnią granicą. W związku z tym należy tutaj z Wielką Brytanią współpracować.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel nie wykluczyła jednak zmiany traktatów europejskich zgodnie z sugestiami Davida Camerona, aby zatrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej. Profesor Krzysztof Szczerski, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, zwrócił uwagę, że te wizyty robocze odbyły się przed szczytem europejskim w czerwcu.
My oczekujemy i będziemy pilnie śledzić stanowisko polskiego rządu i z uwagą je przyjmiemy. Natomiast dla nas są trzy punkty najbardziej istotne. Reforma Unii Europejskiej nie może odbić się na interesach Polaków, nie może odbić się na interesach pozycji Polski, nie może odbywać się bez udziału Polski w głównym nurcie tej debaty.
Doktor Mirosław Chabowski, politolog, podkreśla, że premier Wielkiej Brytanii próbuje w pewien sposób szantażować kraje Unii Europejskiej. Zgoda na te ustępstwa może spowodować, że Cameron będzie przekonywał Brytyjczyków do pozostania w Unii Europejskiej.
Tylko to jest metoda salami, prawda? Bo za chwilę znowu może być kolejny postulat angielski, idący w kierunku, że znowu jakaś drobne ustępstwo, a jak nie, to wyjdziemy z Unii Europejskiej. Czyli polityka brytyjska jest bardzo racjonalna, polega na tym, żeby jak najwięcej zyskiwać członkostwa w Unii Europejskiej, a jak najmniej ponosić z tego faktu negatywnych konsekwencji. A wcale za to pana premiera Davida Camerona nie krytykuję. Jakbym był Anglikiem, bym go bardzo popierał.
Cameron rozpoczął serię spotkań z przywódcami krajów Unii Europejskiej. W czwartek spotkał się z premierem Holandii oraz prezydentem Francji. Paryż jest przeciwny jakimkolwiek zmianom. W Radiu Maryja dalsze informacje. Minister kultury stwierdziła, że przed Pałacem Prezydenckim nie ma miejsca na żaden pomnik. Małgorzata Omilanowska, dopytywana w jednej ze stacji radiowych, czy nie mógłby to być na przykład skromny krzyż, dodała, że osobiście jest przeciwnikiem nawet skromnych drzew stojących na dziedzińcach klasycystycznych budynków. W jej opinii rozwiązaniem nie jest też pomnik świateł. Szefowa resortu tak odniosła się do słów prezydenta elekta Andrzeja Dudy, że przy krakowskim Przedmieściu powinien stanąć pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem, podkreśla, że nadal nie ma woli rządzących, by uczcić ofiary narodowej tragedii.
Wszystko to, co mówią rządzący w sprawie niemożliwości postawienia pomnika w krakowskim Przedmieściu, to buda, drwina, jawne zakłamanie. Przecież jako minister kultury pani Omilianowska powinna wiedzieć, że można zrobić wiele rzeczy. Nie ma żadnego znaku pisemnego, którą wyraziłby konserwator zabytków, że na krakowskim Przedmieściu nie ma miejsca na monument upamiętniający tak ważne postacie. Brak woli woli ze strony rządzących był odbierany od pierwszego dnia, gdy starano się za wszelką cenę zachować, zamieść pod dywan to, co było związane z katastrofą smoleńską.
Premier Ewa Kopacz stwierdziła, że nie jest ważne miejsce, w którym powstanie pomnik, ale ważna jest intencja, z jaką ludzie będą go odwiedzali. Rada Warszawy głosami Platformy Obywatelskiej zdecydowała, że pomnik ma stanąć u zbiegu ulic Fosza i Trębackiej. Według prezydent Warszawy pomnik powinien powstać w ciągu 2 lat. Problem w tym, że do tego terenu są roszczenia. W piątek z kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu wyjechała ostatnia tona węgla. To był smutny dzień dla pracowników kopalni i okolicznych mieszkańców. Kopalnia przez tyle lat służyła i jednym, i drugim, dawała miejsca pracy. Sosnowiecka kopalnia zatrudnia 101 osób. W zakładzie pracuje też ponad 400 górników oddelegowanych przez katowicki holding węglowy. 1 czerwca tych 101 pracowników przejdzie do spółki restrukturyzacji kopalń. Część na pewno skorzysta z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw. Smutne jest to, że nie widać na razie niczego, co mogłoby tę kopalnię zastąpić, mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Solidarności w kopalni Kazimierz Juliusz.
Można postrzegać jako pogrzeb, bo perspektywa utraty miejsc pracy w takiej dzielnicy jak Kazimierz Górniczy, Sosnowca, no jest to makabra dla mieszkańców i dla otoczenia, dla pracowników. Dzięki Bogu pracownicy mają pracę w innych zakładach pracy, w innych kopalniach, no ale niestety nie udało się przedłużyć żywotności tej kopalni. Ten czas, który się kończy, no niestety przykrością, trzeba to przyjąć. Ale siła wyższa. Czy to, co zostało zaproponowane, jest realizowane? Myślę, że jeżeli chodzi o kopalnię Kazimierz Juliusz, co do sytuacji górnictwa w kraju, no to jest makabra. Wszyscy widzimy, co się dzieje z górnictwem, co się będzie działo, bo na dzień dzisiejszy wszystkie spółki się wykładają. A węgiel z Rosji płynie. Taka jest sytuacja rzeczywista w naszym kraju.
31 maja spółka restrukturyzacji kopalń przejmie kopalnie. Górnicy mają być zatrudnieni w kopalniach należących do katowickiego holdingu węglowego. Ponad 2 miliony naszych rodaków pracuje na kilku etatach w różnych firmach. To wnioski amerykańskiego serwisu Ozy.com, które opisał jeden z dzienników. Według portalu Polacy za swój wysiłek otrzymują średnio $950. Jednak większość społeczeństwa zarabia dużo mniej. Amerykanie zwrócili także uwagę na jeszcze jeden paradoks. W Polsce nawet bezrobotni pracują, a co trzeci z nich na czarno. Poseł Janusz Śniadek mówi, że jest to efekt celowej polityki rządu PO-PSL w tym obszarze.
W Sejmie od ponad roku leży m.in. projekt rozwiązania ustawowego, którego domaga się Państwowa Inspekcja Pracy od szeregu lat. Zlikwidowanie w Polsce legalności pracy na czarno. Dzisiaj jest takie rozwiązanie, takie urządzenie w kodeksie mówiące o tym, że można pracownikowi wręczać umowę o pracę na piśmie do końca pierwszej dniówki. To powoduje, że ludzie bardzo często miesiącami ciągle są pierwszy dzień w pracy. Dzisiaj w Polsce praca na czarno jest legalna. To jest element tej świadomej polityki niskich wynagrodzeń i budowania konkurencyjności Polski przez niskie płace. Rujnujący wolny rynek, bo nie ma wolnego rynku bez uczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy zatrudniający ludzi na stosunek pracy przegrywają przetargi z oszustami, którzy zatrudniają na czarno, degenerują naszą gospodarkę.
Z dorocznego raportu płacowego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że Polak zarabia nawet 3-krotnie mniej niż Niemiec lub Brytyjczyk. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyznacza policjantom, ilu kierowców mają ukarać. Założenia znalazły się w dokumencie kierowanej przez minister Marię Wasiak Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O sprawie pisze jeden z portali. Z programu na lata 2015-16 wynika, że funkcjonariusze mają złapać ponad 1 700 000 kierowców przekraczających prędkość. Policjanci mają też ujawnić ponad 420 tysięcy wykroczeń popełnianych przez pieszych oraz ponad 38 tysięcy wykroczeń popełnianych wobec pieszych przez kierujących. Do tego dochodzą miliony osób, które należy wylegitymować. Z tych informacji jasno wynika, że dla rządu nie liczy się prewencja, mówi wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł PiS Andrzej Adamczyk.
To ma zmierzać ku temu, żeby zwiększyć wpływ środków do budżetu z kar nakładanych na kierujących pojazdami. Wszystkie te działania nakierowane są tylko i wyłącznie na restrykcje. Rząd chce wyrywać pieniądze z portfeli kierowców, sięga do płytkich kieszeni, zamiast faktycznie zastosować działania, dzięki którym zmniejszy się ilość wypadków drogowych.
Posłowie PiS zamierzają pytać o tę sprawę na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Słuchają Państwo Radia Maryja. Oto kolejne informacje. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w piątek rozpoczął się dwudniowy Międzynarodowy Kongres Ewangelia Małżeństwa i Rodziny. Gościem szczególnym kongresu jest ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Spotkanie otworzył ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej i ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ksiądz biskup Andrzej Suski powiedział, że rodzina jest dziś pod obstrzałem wielu pytań.
Na czoło jednak wysuwają się, myślę, trzy zasadnicze. Quid ditis detes ipsa, quo vadis, quid faciendum. Pierwsze pytanie dotyczy prostosamości rodziny, jej istoty i natury. Drugie dotyczy aktualnej sytuacji rodziny w dobie wielorakich przemian i zagrożeń. Trzecie, zaangażowania na rzecz rodziny, tak w Kościele, jak w państwie i w całym społeczeństwie. Ufam, że podsumowaniu referatów i dyskusji zarysują się wyraźnie odpowiedzi na te ważkie pytania.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, mówiąc o rodzinie, powiedział, że ten kongres jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego, który prosił, aby zająć się rodziną.
Na tej sali jest iluś ludzi, ale trzeba dojść do mas. Myślę, że to, co dzieje się w świecie, nawet katolickie kraje dadzą się tak jakoś ustawić, że naród cały, naród, to już jest straszne, nie parlament, nie politycy, ale naród głosuje za sodomią, to jest wielkie ostrzeżenie dla nas i dla Polski też. Katolicki naród można było tak poprowadzić, że za parę lat, w przeciągu paru, kilku lat to się dzieje. Oby Pan Bóg zachował Polskę, ale i świat. I dlatego cieszymy się, że jest taka katecheza, również taka szczególna. Ten kongres to jest szczególna katecheza. Trzeba dojść do mas.
Ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, wygłosił pierwszy referat Nadzieja rodziny dla Kościoła, nadzieja Kościoła dla rodziny. Odczytał go prywatny sekretarz, ksiądz dr Sławomir Śledziewski.
Od stworzenia świata Bóg w Chrystusie pragnął, aby Jego decyzja w stosunku do nas była definitywna i radykalna. Dlatego Bóg chce, aby małżeństwo było głęboką i wyjątkową jednością jednego mężczyzny z jedną kobietą. Ta jedność jest źródłem, z którego powstaje rodzina oraz kryterium jej oceny. Rodzina katolicka to wiele więcej niż dobra, porządna rodzina. Rodzina, u której fundamentu leży sakramentalny związek małżeński, ma swoją tożsamość duchową. Celem sakramentu małżeństwa jest właśnie wszczepiać cielesną, codzienną rzeczywistość małżeństwa i rodziny w rzeczywistość duchową.
Na zakończenie kongresu Teatr Studencki Dobry Wieczór wykonał fragmenty utworu Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jerzego Zelnika i ojca Dariusza Drążka. Patronat nad wydarzeniem objął ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.